Tutaj odbył się finał projektu pod tytułem Siła Kobiet. Projekt był tak jakby projektem odpowiadającym na potrzeby osób, które chcą się podzielić swoimi doświadczeniami związanymi z tym, skąd czerpią siłę w momencie, kiedy ich życie troszeczkę wygląda inaczej niż życie, powiedzmy, każdego człowieka, ponieważ związane jest z niepełnosprawnością. I teraz tak, ta niepełnosprawność w tym projekcie dotyczyła zarówno samych uczestniczek, nadmienię, że to było 10 kobiet, które uczestniczyły w tym projekcie, czyli dotyczyła samych uczestniczek, bądź też ich środowiska, czyli osoby, która jest związana z ich bezpośrednim życiem, kogoś bliskiego, w tym przypadku akurat konkretnie dzieci.
Zdjęcia są piękne, kobiety urodziwe, wszystkie uśmiechnięte, aż trudno uwierzyć, że w historii tych pań jest jakiś dramat.
Zgadza się. Gdy patrzymy na te zdjęcia, przepiękne kobiety przed sobą i tak na pierwszy rzut oka nikt nie podejrzewa nawet, że ich życie przebiega troszeczkę inaczej niż nasze życie, gdy nie mamy do czynienia z tą niepełnosprawnością. Ale na tym nam zależało, żeby na zdjęciach pokazać siłę kobiet, że to są cudowne osoby, które jeszcze dodatkowo mają do powiedzenia nam, do przekazania. Bardzo ważne kwestie dotyczące jak radzić sobie, skąd one czerpią tą siłę i to chciałyśmy przedstawić, dlatego też na zdjęciach z boku tych zdjęć są opisy, to tak naprawdę są z wywiadów wycięte części ich spostrzeżeń na temat życia, także nie jest to cały opis niestety. Zobaczymy, może w kolejnym projekcie uda nam się pokazać troszeczkę szersze spektrum, które udało nam się nagrać i spisać, natomiast tutaj chcieliśmy przynajmniej przy zdjęciach odnieść mały wątek związany z życiem i siłą tych kobiet.
Pani poznała te wszystkie kobiety?
Tak, poznałam te wszystkie kobiety. Z częścią tych osób znam się osobiście, są to podopieczni naszego stowarzyszenia, bądź osoby związane ze stowarzyszeniem, są to mamy, bądź też nasze podopieczne. Natomiast resztę kobiet poznałam przy okazji realizacji projektu. Mieliśmy okazję tutaj spotkać się już na finale w Filharmonii, przy takim miłym zakończeniu, spotkaniu, gdzie mieliśmy okazję podzielić się chwilą refleksji na temat tego projektu, ale również osoby te mogły zaprosić swoich znajomych, no i wydaje mi się, że pochwalić się tak jakby swoim osiągnięciem, bo jest to osiągnięcie. Ja dodam, że nie był to taki łatwy projekt, dlatego że dzielenie się, już rozmowa, bo założeniem tego projektu była między innymi też rozmowa, spotkaniem tutaj konkretnie z panią dr Eweliną Konieczną oraz z Joanną Janik-Komar z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Polskiego i zadaniem tych dwóch osób było troszeczkę głębsze wejście, spojrzenie, spotkanie się z tymi kobietami i zadanie im kilku pytań, na które oczywiście w dowolny sposób mogły odpowiedzieć, nie było to żadne naciąganie, żadne wyciąganie jakichś rzeczy. Te osoby mówiły o tym, o czym chciały nam tak naprawdę powiedzieć, ale jakby na to nie spojrzeć, są to zupełnie sobie obce osoby, które musiały się podzielić cząstką bardzo często skrytych swoich historii życia.
Prywatnego
życia, prawda? Tak możemy to nazwać. Postaram się pokrótce opowiedzieć o każdej z uczestniczek. Jeśli chodzi o nasze uczestniczki, to nie była grupa jednorodna, to nie były na przykład pani w wieku wszystkie 40 lat o takiej historii. Ich łączy ich siła. Natomiast były to dziewczyny, tak jak Marta, 20-paroletnia dziewczyna, która od urodzenia boryka się ze swoją niepełnosprawnością, która pokazuje, że na co dzień można cieszyć się i robić cudowne rzeczy i ona nie myśli o tym codziennie rano, że jest osobą niepełnosprawną, raczej myśli o tym, co codziennie rano ma zrobić. I naprawdę znam ją ze środowiska, z naszej placówki i ja wiem, że ona jest przykładem dla wielu osób. Ona może sobie z tego sprawy nie zdaje, ale jest przykładem naprawdę dla wielu osób i wiele osób mówi, jeździ na wózku, ale ona jest ciągle uśmiechnięta, ciągle po prostu idzie do przodu. Także tutaj ta niepełnosprawność czasami jest niezauważalna, pomimo tego, że jeździ na wózku. Także Marta ma ogromną siłę w sobie. Kolejnymi osobami są, ja tak może troszeczkę mi się uda minimalnie przynajmniej pogrupować, są matki dzieci niepełnosprawnych. Natomiast historia, każda z nich jest zupełnie inna. Jak się okazuje, każda z tych mam czerpie swoją siłę zupełnie z czegoś innego. Czasami jest to wsparcie najbliższych, czasami jest to rodzina, czasami są to przyjaciele, czasami jest to czerpanie siły z wiary, czasami jest to czerpanie siły takiej, one mówią o takiej wewnętrznej sile, którą po prostu mają.
Siła wypływająca z miłości do dziecka.
Miłość do dziecka jest takim osobnym tutaj aspektem, który się pojawia, natomiast jest to raczej takie wnętrze. Wnętrze, bogate wnętrze, silne wnętrze, które pozwala tym osobom działać. Kolejnymi uczestniczkami naszymi też są kobiety, które były zdrowe i przeszły wypadek. wydarzyło się w ich życiu coś, co spowodowało, że stały się osobami niepełnosprawnymi. Był to wypadek między innymi komunikacyjny, była to utrata wzroku, także tutaj nie da się porównać wbrew pozorom do siebie tych historii i każda z nich jest inna.
Pani Anna na przykład doświadczyła wypadku.
Tak, pani Ania doświadczyła wypadku, w którym uczestniczyła również jej córeczka i to dla niej Ania czerpie siłę i codziennie się podnosi. Jest przepiękną kobietą, jak widzimy na zdjęciu.
A pani Helena?
Pani Helena
intryguje na tym zdjęciu bardzo.
Pani Helena jest mamą niepełnosprawnej już nastolatki w tym momencie i ona pisze z kolei, że siłę swoją czerpie z takich kolejnych zdarzeń w życiu. Ona mówi o takim otwieraniu drzwi, że każde doświadczenie, każde zdarzenie jest takim otwarciem, wyważeniem drzwi kolejnych. Ja znam osobiście akurat historię Martyny i Heleny. Wiem, że musiały pokonać naprawdę, wyważyć wiele drzwi, często rzeczy, które były nieosiągalne, jak zdobycie określonej ilości kwoty na operację córki, jak uzyskanie jakichś zezwoleń, pozwoleń. Czasami coś, co wydaje się z pozoru bardzo proste. Tutaj w tym przypadku okazało się bardzo trudne i wręcz niemożliwe w pewnym momencie, jednak dziewczynom się to udało.
Iwona napisała, że urodziła się z porażeniem mózgowym.
Tak, Iwona zawsze twierdzi, że ja już taka jestem, ja się do tego przyzwyczaiłam. W pewnym momencie tylko w szkole był taki moment, że tak jakby doświadczyła tej niepełnosprawności ze strony społeczeństwa. Natomiast mówi, że zawsze była silną osobą i to, co ciekawe, że zawsze rodzina traktowała ją jako osobę sprawną, więc ona zawsze sobie stawiała poprzeczkę troszeczkę wyżej i musiała pokonać tą niepełnosprawność, więc dla niej to nie było coś ciężkiego. Dopiero w momencie, kiedy doznała wlewu, to było dopiero do niej ciosem, dlatego że była szczęśliwą mężatką, już w tym momencie była matką i musiała pozostawić swojego męża kochającego, jak i również dziecko. Tak naprawdę nie wiedziała do końca, jak się potoczą jej losy, czy wyzdrowieje, czy odzyska sprawność i dopiero mówi, że ta choroba, czyli udar, był tak jakby niepełnosprawnością, natomiast niepełnosprawność, z którą się urodziła, została przez nią zaakceptowana i ona tego nie traktuje jako niepełnosprawność, raczej jako coś, co ją wyróżniło i spowodowało, że musiała być silniejszą od pozostałych osób.
Zdjęcie jest aktualne?
Bardzo aktualne. Iwonka wróciła do pracy i obecnie spełnia się zawodowo, oprócz tego, że spełnia się już w roli mamy. Z Opolskim Stowarzyszeniem Rehabilitacji miała jeszcze kontakt pani Sylwia, mama czwórki dzieci, dwójka z nich jest z niepełnosprawnością. Ja akurat kojarzę Natalię i Jasia i to są niesamowite osoby. Tak jak pisała na początku, narodziny córki spowodowały to, że świat ich się troszeczkę przewrócił do góry nogami, ale z kolei stwierdziła, że muszą po prostu przyzwyczaić się do tego, tak, że stanęli w obliczu nowego tak jakby działania. Ale to, co mi się podoba też pani Sylwii, ona też mówi, że muszę też myśleć o sobie, bo jeśli ja będę silna, ja będę miała czas dla siebie, na swoje wnętrze, na swoje potrzeby, które mówi, że niestety bardzo mało ma tego czasu, natomiast zdaje sobie z tego sprawę i wie dokładnie, że to budowanie siebie, swojej duchowości, swojego wnętrza jest bardzo ważne w wychowaniu tej dzieci, szczególnie dzieci z niepełnosprawnością.
Pani tyle lat działając w stowarzyszeniu, na pewno ma swoją refleksję na ten temat. Z jakich pokładów ludzie czerpią siłę do zmagania się z trudnościami życia?
Zawsze nas to zastanawiało właśnie, skąd te osoby, które przychodzą do nas do stowarzyszenia, a wiemy, znamy ich historie, które są często tak ciężkie, że ciężko sobie jest to wyobrazić, tak? I wydaje się, że to jest scenariusz, którego nie jest w stanie napisać życie, że może być to tylko scenariusz filmowy. Niemniej jednak to właśnie spotyka naszych podopiecznych. Ja się często nad tym zastanawiałam, stąd też pomysł na zrealizowanie tego projektu, bo dzięki temu projektowi dowiedzieliśmy się, skąd te osoby, konkretnie tej kobiety, czerpią swoją wewnętrzną siłę. Niejednokrotnie było tak, że przychodziła mama, wiedzieliśmy na przykład, że dziecko jest chore na chorobę nowotworową. Dla większości z osób jest to rzecz paraliżująca zupełnie, a mama potrafiła wejść silna, wejść uśmiechnięta wręcz do stowarzyszenia, nadać jeszcze nam siły, otuchy. Zawsze mnie to zastanawiało, jak ona tak potrafi to wszystko tak pogodzić, ale ja teraz wiem, że musi to robić dla swojego dziecka. Co by dało, gdyby była osobą ciągle załamaną, płaczącą i sparaliżowaną? Ja nie mówię, że tak się nie dzieje. Czasami jest to zupełnie naturalny bieg rzeczy, ale później trzeba się podnieść, zebrać i właśnie konkretnie ta jedna osoba, której myślę, pokazała nam to doskonale.
Z domu wynosi się taki hart ducha? Wiara daje taką siłę? Czy w zetknięciu z dramatem ta siła się pojawia?
Wydaje mi się, że te wszystkie trzy składowe, o których pani tutaj powiedziała, wniesienie z domu takich zachowań, hart ducha i wydaje mi się, że właśnie też wiara, dlatego że tutaj na tych naszych pięknych grafikach pojawiały się właśnie takie wypowiedzi i u niektórych z naszych uczestniczek pojawiały się właśnie te rzeczy, także u każdej z tych osób troszeczkę z czegoś innego to wynika, ta wewnętrzna siła, ta siła kobiet.
Są badania naukowe potwierdzające to, że człowiek wierzący, człowiek religijny ma większą siłę w takim starciu z dramatem, jakie niesie życie.
Ciężko mi jest ocenić to i wypowiedzieć się, natomiast powołując się na takie dane, myślę, że to jest prawdą. Myślę, że każdy musi mieć jakąś wiarę wewnętrzną, czyli musi mieć jakąś duchowość, aby sobie z tym poradzić, bo często te osoby też, pamiętajmy, zostają same sobie. One mają mniejszą możliwość wyjścia do społeczeństwa, są częściej bardziej ograniczone z różnych względów. Jeśli mamy tutaj do czynienia z osobą niewidzącą, niedowidzącą, no to troszeczkę inaczej wygląda jej życie takie społeczne chociażby, tak, zawodowe. Więc te osoby mają dużo więcej trudności do pokonania na co dzień niż my. Jeśli mam ochotę iść do sklepu, po prostu do niego wychodzę. Mam ochotę wsiąść do auta, odwiedzić znajomych, po prostu to robię. Nie zastanawiam się kompletnie na tym. Natomiast osoba z niepełnosprawnością bądź osoba, która ma niepełnosprawne dziecko, musi sobie dobrze, doskonale to wszystko zaplanować, przewidzieć. To już jest strategia. I często te osoby, tak jak powiedziałam na samym początku, one nie mają możliwości, nie mają okazji na przykład wyjścia z domu, zostają troszeczkę takie zamknięte, odizolowane, więc tym bardziej chyba wtedy ważna jest taka duchowość i zbudowanie takiej wewnętrznej siły.
Dlaczego tylko o sile kobiet jest to wystawa?
Ja nie ukrywam, że częściej do nas zgłaszają się kobiety do stowarzyszenia i niestety bywa tak, że to kobiety często zostają z problemem życiowym. To nie jest reguła. Ja absolutnie nie mówię, że tak jest w każdym przypadku. Niemniej jednak to kobieta wysuwa się na tak jakby pierwsze pole starcia działania. Często spotykamy się z tym w opisach, w wypowiedziach naszych podopiecznych czy tutaj uczestniczek, że mężczyźni się wycofują. Tak jak mówię, nie zawsze tak jest, niemniej jednak to się zdarza. To się przejawia u kilku uczestniczek w tych opisach, że one piszą o roli swojej rodziny, o roli swojego męża, ale też jedna z uczestniczek, młoda mama, w momencie, kiedy urodziło się dziecko z niepełnosprawnością, zastanawiała się, co będzie z jej związkiem. Bała się bardzo, że zostanie z tym problemem sama. Tu akurat był szczęśliwy finał i wspólnie sobie radzą z trudami życiowymi. I przykładem też jest pani Sylwia, gdzie tutaj rola męża jest niezastąpiona. Ja znam ich osobiście i wiem, jak ważną rolę on pełni w życiu tej rodziny, jaką jest podporą, jak wspaniale sobie tą rodzinę budują. To jest naprawdę fantastyczna rodzina. Życzyłabym sobie, żeby w ten sposób były zbudowane relacje u większości z naszych uczestniczek, bądź też z kobiet, których dotyka tego typu problem.
Przyszedł mi taki pomysł do głowy, żeby zrobić następną wystawę zatytułowaną Siła Rodziny.
Też o tym myśleliśmy, Siła Rodziny, bo nie możemy spychać roli mężczyzn, partnerów gdzieś tam na drugi plan. Nie wiem, zastanawiamy się. Wychodząc stąd z Filharmonii po otwarciu tej wystawy, nie ukrywam, że rozmawiałyśmy z Eweliną, czy zrobić dokładnie taki sam projekt. I pierwsza nasza taka myśl była, że być może będzie miał on swoje kolejne edycje, a może pojawi się w tej edycji siła właśnie rodziny, bo to też warto było pokazać, jak ważna jest rodzina i jaką ma siłę wspólnie razem, jak ważne są te wszystkie role tutaj spełniane w rodzinie.
Pani Małgosiu, a pani osobiście, co daje kontakt z takimi ludźmi?
Mi osobiście daje taką siłę. Może te osoby czasami sobie nie wiedzą, że one przychodzą do stowarzyszenia. Ja czasami nie mam okazji rozmawiać ze wszystkimi, bo tych osób jest zbyt dużo. Niemniej jednak już samo to, że słyszę, o czym te osoby opowiadają, ja widzę, obserwuję też ich postawę, to stwierdzam, że gdy, nie wiem, ja mam jakiś problem, to ten problem nagle okazuje się, że bardzo mały. Albo nawet wręcz czasami on znika. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że osoba, która ma dużo większy problem, ja nie wiem, czym sobie z tym problemem na przykład ja osobiście poradziła, potrafi być uśmiechnięta, potrafi jeszcze coś doradzić nam, potrafi podzielić się z tym, potrafi opowiadać o tym, nie wstydzi się na przykład tego. Ja od razu mówię, że nie wszystkie osoby, tak to wygląda ten kontakt, bo czasami ten kontakt na poziomie zetknięcia się z problemem jest zupełnie inny. Ale ja już mówię o takich osobach, które są z nami w stowarzyszeniu przez wiele lat i troszeczkę już inaczej podchodzą do swoich problemów życiowych. One są dla nas takim autorytetem. My często też powołujemy się na nich. W momencie, kiedy przyjdzie inna osoba, staram się czasami łączyć te osoby, czasami za ich pozwoleniem przekazać numer telefonu, że mogę z sobą porozmawiać, doradzić się, utworzyć taką wewnętrzną grupę wsparcia, więc to jest naprawdę bardzo ważne. Ja też jeszcze podzielę się taką jedną informacją. Pamiętam, jak do nas do stowarzyszenia wjechała dziewczyna młoda na wózku, która zachwyciła mnie swoją postawą, zachwyciła mnie swoją urodą. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że jest szczęśliwą mamą. Zastanawiam się, jak ona wszystko jest w stanie to połączyć, że potrafi tak wspaniale o siebie zadbać, potrafi być uśmiechnięta, a wychowanie dziecka, będąc samemu na wózku, nie jest łatwą rzeczą. Natomiast ona kompletnie się nie skarżyła na to, mówiła tylko o pozytywnych aspektach tego wszystkiego. No to są takie postawy, które naprawdę długo zapadają w pamięci i są takim autorytetem dla nas.
Dziękuję bardzo za oprowadzenie po wystawie i zaprezentowanie tych pięknych sylwetek kobiet.
Ja również bardzo dziękuję.